K jak kobieta.
M jak facet.
Czyli o życiu i świecie.
Z dwóch punktów widzenia.
Maria Brzozak, autorka bloga Królowa Matka i Iwona Kawczyńska po raz drugi. Kobieta, żona, mama, przedsiębiorca, współwłaścicielka agencji marketingowej Happy Business. Dzisiaj będziemy dalej rozmawiać o tym, jak wygląda życie, nie tylko z nowotworem, ale po skutecznym leczeniu. W ostatniej naszej audycji mocno wybrzmiało to, że bardzo pomaga świadomość siebie, emocji, tego co przeżywamy i nie zamknięcie się w takiej bańce czarnych scenariuszy. Mówiłaś też o tym, że warto skupić się na tym, co jest do zrobienia, że jednak nawet jeśli jest to nowotwór piersi, taki wrażliwy temat, bo jednak piersi wyrażają też kobiecość w pewnym sensie, to jednak warto myśleć o tym, że są pewnego rodzaju pozytywy, że leczenie jest jednak refundowane, że jest jakaś procedura, że lekarze potrafią w ogóle leczyć tego typu chorobę, a jest tyle chorób, na których leki jeszcze nie są znalezione. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z tobą o tym, jak reaguje rodzina, jak wygląda związek, kiedy no, dzieje się rzecz bardzo trudna. My kobiety mamy jednak większą łatwość rozmawiania o emocjach. Jak panowie radzą sobie w świecie, w którym jednak dużo wyzwań jest? Nie tylko na linii kobieta-mężczyzna, bo my kobiety jesteśmy wyemancypowane, mamy pomysł na siebie, a panowie trochę tak jakby stracili poczucie, jak wygląda ten świat, jak się odnaleźć, jak o sobie mówić, co to znaczy być mężczyzną. Czy możesz podzielić się tym, jak to u was wyglądało?
Ciężko mi jest się wypowiadać za innych panów. Znam kilka historii różnych, nie wszystkie niestety szczęśliwe, tam gdzie partnerzy nie do końca stanęli na wysokości zadania. Ja miałam na tyle szczęście, że mój mąż sprostał tym wyzwaniom. Oczywiście każdy radzi sobie z tematem według swoich możliwości. Nie ma co oczekiwać czegoś, co jest ponad czyjeś siły. W takiej sytuacji warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia i to życzę i polecam zarówno osobom z diagnozą, jak i ich bliskim. Dlatego, że jest to nowa sytuacja dla nas wszystkich. Psychologowie zwracają uwagę na pewne aspekty. To, co by się wydawało na zasadzie takiej, to nie przeszkadzajmy teraz mamie, bo ona, nie wiem, jest chora i jakby jest to w dobrej wierze, jest naprawdę bardzo szkodliwe, bo ja na przykład moim życzeniem od początku było, żeby nasze dzieci jak najmniej odczuły tą sytuację jako jakąś nienormalną, żeby nie kojarzyły tego czasu, w którym oczywiście jest zmiana, bo nagle, nie wiem, mama jest w domu, nagle tata jest w domu, przestał wyjeżdżać, tą codzienność bardziej jakby tutaj ogarniać, żeby nie był ten czas kojarzony z chorobą. To było dla mnie ważne, tak? Żeby dać im to takie poczucie.
Żeby to nie była taka bańka, że teraz wszyscy jesteśmy zamknięci.
I chodzimy teraz wokół mamy na paluszkach, bo ona jest chora. Tym bardziej, że się okazało, że nie taki diabeł straszny, że jakby te wyobrażenia nasze o tym, jak ta chemia, jakby reakcja po chemioterapii będzie wyglądała, tak wszyscy jakby wiemy, że to się wiąże, nie wiem, z utratą włosów. Mamy osoby, które są, nie wiem, blade, leżą w łóżku, nie wiem, wymiotują, trzeba ich podnosić z podłogi i po prostu dramat. Ja też miałam takie pierwsze kojarzenia. Nagle się okazuje, że skutków ubocznych w moim przypadku praktycznie nie było wcale. Ja na przykład tydzień po tej najgorszej chemii jechałam na 3-4-dniowe warsztaty do Kazimierza na jogę, gdzie uczestniczyłam, chodziłam na spacery, uczestniczyłam w zajęciach.
Czyli byłaś aktywna właściwie, byłam cały tak czas, nie chorowała.
Dokładnie, tak. Pływałam, nie wiem, w jeziorze, jeździłam na rowerze i mogłam robić wiele rzeczy takich, których normalnie bym korzystała.
Więc udało wam się nie zamknąć całej rodziny w chorobie, tylko wyjąć ją na pewne miejsce i tam było miejsce tej choroby. Często nam się wydaje, że właśnie poradzimy sobie sami. Wiele kobiet, które przychodzi do mnie po pomoc, czy na coaching, czy na spotkanie jeden na jeden, ma trudność z wyjściem z roli poradzę sobie sama. O ile jednak na poziomie emocji jest nam łatwiej mówić, rozmawiać, wygadać się, wyżalić, panowie jednak mogą mieć nawet taki stereotypowy problem społeczny, bo jednak nie oczekuje się od mężczyzn tego, że będą płakać, rozmawiać, mówić, tylko że wezmą się w garść. I w takich momentach można zobaczyć, czy mężczyzna ma odwagę do przeżywania emocji, czy nie ma? Czy wy skorzystaliście z takiej pomocy, czy jest coś innego, co wam pomogło?
Mój mąż stwierdził, że ma wszystko pod kontrolą, czyli zachował się, jak myślę, większość panów, że on wziął wszystko na klatę i takiego wsparcia nie potrzebował i nie oczekiwał, mimo moich sugestii, jakby szanuję, jakby to jest jego decyzja. Ja uważam, że na pewno nie zaszkodziłoby, więc tym panom, którzy są w takiej sytuacji, jednak zalecam skorzystania z tego wsparcia.
oczach kobiety nie straci na męskości.
Nie, zdecydowanie nie. Co więcej, jakby unikną przez to jakichś nieporozumień co do oczekiwań. Będą też jakby mogli swobodnie porozmawiać o swoich obawach.
To cenne, co mówisz, że właśnie panowie, jeśli słuchacie tego, to proszenie o pomoc wcale nie sprawia, że w oczach żony, partnerki jesteście mniej odpowiedzialni, mniej męscy, czy nie sprostaliście temu zadaniu. Co potrzebuje osoba, która już przechodzi leczenie, ma diagnozę, walczy o to, żeby przejść zwycięsko. Jak pomóc takiej osobie? Jak się zachowywać?
Mi właśnie rozmowa z psychoonkologiem uświadomiła jedną rzecz, że są różne rodzaje wsparcia. I budowanie wokół siebie tej grupy wsparcia jest dosyć istotne i warto sobie uświadomić, okej, może wsparcia emocjonalnego, nie wiem, nie dostanę od partnera, czy nie wiem, od rodziców, czy jakby od innej osoby, od której może bym oczekiwała, ale tam mogę otrzymać wsparcie takie rzeczowe. To, że ktoś, nie wiem, przygotuje mi posiłki, zrobi zakupy, odbierze dzieci. To są jakby ważne kwestie i wiedzieć na przykład, które osoby w tych zajęciach, w tych obowiązkach mogą mnie wesprzeć. Wsparcie emocjonalne może mogę uzyskać, nie wiem, od przyjaciółki. Budowanie grupy wsparcia jest bardzo ważne.
Czyli z jednej strony myślę sobie, osoby, które obserwują nas, czy to rodzina, czy znajomi, mogą się bać. Mogą nie wiedzieć, jak zareagujemy, czy można zapytać, czy można nie zapytać. A okazuje się, że tak naprawdę ta osoba po prostu chce, żeby wszystko wróciło do normy, żebyśmy rozmawiali wprost.
Tak, właśnie to odsunięcie się jakby ludzi może być postrzegane przez osobę, która choruje, jako taki, jesteś niewygodna, tak? Jakby unikamy cię, to jest tak, jak czasami widzimy osoby na wózku i tak nie wiemy może, jak się zachować, tak? Czy tak, traktować
czy
jak normalnie.
Dzieciom mówimy, tak? Nie patrz tak, nie patrz tam.
Więc jest trudne, tego nas nikt nie uczy. Ja wiem, że od początku nie miałam problemu z tym, żeby komunikować. Na zasadzie nawet jak ktoś zadzwonił, co u ciebie słychać, ja mówię, wszystko w porządku, mam raka. I na pewno po drugiej stronie w pewnym momencie była to ta konsternacja, natomiast po tonie głosu, po tym, że to jakby, nie wiem, nie była jakaś, nie wiem, rozpacz czy jakiś smutek, jakby zaraz udawało nam się przychodzić do jakby normalnej rozmowy. Więc to było dla mnie dosyć istotne, żeby czuć, że jestem dla ludzi ważna.
Przy naszym poprzednim spotkaniu powiedziałaś, że przełomowym momentem w twoim życiu było bardziej urodzenie dzieci niż diagnoza ich choroba. Ja też mam takie poczucie, że miałam dużo większe poczucie osamotnienia, kiedy byłam mamą świeżo upieczonych maluszków i okazuje się, że w chorobie też można mieć takie poczucie osamotnienia.
Chciałam zwrócić uwagę na to, że ta obawa, że nie wiem, zadzwonisz do kogoś, a ktoś po drugiej stronie usłyszysz złe wieści, wydaje mi się, jest nieuzasadniona, bo o trudnych tematach rozmawia się z psychologiem, rozmawia się często na korytarzu, bo tam można powymieniać doświadczenia z innymi pacjentami, z osobami, które wiedzą, z jakimi, nie wiem, dolegliwościami się możesz akurat w trakcie leczenia. To nie są tematy seksu, to nie są tematy, o których mówisz nawet przyjaciół, tak, czy mężowi. Zawsze też mówię, że jeżeli byłoby źle, czy na przykład ta osoba akurat w tym momencie, nie wiem, by się źle czuła, ja bym po prostu nie odebrała tego telefonu, więc też nie ma takiej obawy. Jeżeli czujesz, myślisz, ktoś jest w twojej głowie i myślisz, jak on sobie radzi i w ogóle co u niego słychać, to po prostu weź za ten telefon i zadzwoń.
I to wcale nie musi być głęboka, tak, terapeutyzująca nie rozmowa jak z psychologiem, tylko zwykła rozmowa, zwykłe bycie obok, spacer, kawa, tak, kino. Dać takie poczucie, że hej, jesteś z nami, tak, jednak.
Najwyżej usłyszysz miłą, wymijającą odpowiedź, jeżeli ta osoba jakby nie czuje się na siłach, a nóż widelec słyszysz, że super pomysł, bardzo chętnie, i bo ta osoba właśnie tylko czekała na to, żeby ktoś ją zaprosił na po prostu wyjście, żeby miała jakby pretekst, żeby wyjść na miasto.
Takimi małymi obserwatorami tej sytuacji były dzieciaki. Czy możesz powiedzieć, jak one to przeżywały, jak sobie z tym radziły, jak wy rozmawialiście z nimi na temat twojej choroby?
To jest bardzo zaskakujące. Nasze dzieci skończą w styczniu 7 lat, więc...
To są maluchy.
Tak. Więc jeszcze nie miało 6 lat, kiedy jakby w moim przypadku zapadła diagnoza. Od początku informowałam ich o tym, co się dzieje. No, jak wiadomo, że jakby obawiałam się. Dla mnie to było największą jakby obawą, było to, że ja stracę te włosy i nie dlatego, że nie wiem, to jakiś atrybut kobiecości, tylko że dzieci się będą mnie bały, że będę wyglądać strasznie w ich oczach. Pomogły mi ogolić głowę. zaangażowała mnie do tego zajęcia. I pamiętam, że pierwsze zajęcia w zerówce, gdzie zmieniła się klasa, na samym początku odbierałam moje dzieci, akurat wszyscy wychodzili na spacer. I moja córka dała takie wprowadzenie. Mówi, to jest mama. Mama ma teraz na głowie szczecinkę, bo ma raka, a za chwilę wypadną jej wszystkie włosy i będzie włosy jak kolanko. Więc się uśmiechnęłam, powiedziałam do pani, no to small talk mamy już ze sobą. Oczywiście dzieci zrobiły wielkie oczy i jakby temat
to
był
jest
załatwiony.
Niesamowite, że trudne tematy dla nas dorosłych, wytłumaczone dzieciom są po prostu do przyjęcia, bez oceny, bez takiego właśnie zbędnego konwenansu, wprost. Czyli podsumowując, nie trzeba się też bać rozmów z dziećmi.
Nie, wręcz przeciwnie, bo one i tak zobaczą, że jest nowa sytuacja, że coś innego się dzieje. Jeżeli nie są to, nie wiem, właśnie te aspekty fizyczne, no to i tak, że nie wiem, że mama nie chodzi do pracy, że tata nagle, nie wiem, czy więcej czasu spędza w domu. To już są takie kwestie, które już jakby w oczach dzieci są inne. Niepokojące też, tak? Bo jakby wszelkie zmiany, wiadomo, dzieci kochają rutynę. Mój syn zadał mi takie pytanie, no co, ty jesteś chora na raka? A, to od tego się umiera. Ja mówię, nie zawsze. To jakby zależy od diagnozy. W moim przypadku jakby jest leczenie i na pewno nie umrę. Trochę potrwa, ale jakby będę całkiem zdrowa. I on to przyjął. Po jakimś czasie wrócił znowu z niepokojem, że ale dlaczego jest tak, że dziadek miał raka i nie żyje, a ty mówisz, że wyzdrowiejesz? Więc znowu musiałam mu tłumaczyć z jakby tą wiedzę dostosowaną do jego wieku. I czasami jak mamy z tym problem, to może warto porozmawiać o tym z psychologiem, właśnie z psychoonkologiem, który ma w tym doświadczenie, jak na dany wiek można to przedstawić dziecku, jak jego niepokoje uśpić, uleczyć, jakby wyjaśnić. Bo dzieci naprawdę taką szczerą rozmową, myślę, że dużo tematów było załatwionych.
Tym bardziej, jeśli my nie porozmawiamy, to dzieci w swojej głowie znajdą jakieś wytłumaczenie. I jeśli się okaże, że faktycznie w tej świadomości dziecka nowotwór kojarzy się właśnie z chorobą śmiertelną, to takie wytłumaczenie zostanie i zostanie pełno emocji, pełno strachu, poczucia niestabilności. I to w naszych rękach leży to, żeby powiedzieć, jak jest w takim dostosowanym języku do wieku dziecka, żeby dać dziecku takie poczucie bezpieczeństwa.
Albo jeszcze gorzej, załatwią za nas to ich rówieśnicy. A nie ma nic gorszego niż taka wiedza ogólna. Po czasie się okazało, że moja córka usłyszała w zerówce od jednej z koleżanek, że ona na pewno też zachoruje na raka, bo rak jest dziedziczny.
Może być to trudne.
I bardzo długo trzymała to w sobie. Nie wiedzieliśmy, skąd to się wzięło. Dopiero kiedy faktycznie wydawało nam się, że jakby sobie dobrze z tym radzą, bo te kwestie mieliśmy na bieżąco tłumaczone, już tak to przyjęły. Potem dopiero to twierdzenie, które ona zachowała dla siebie, zaczęło zbierać żniwa. Jak najszersze wyjaśnienie, opowiadanie, wzięcie różnego rodzaju opcji pod uwagę i jakby poświęcenie tego czasu naprawdę jest bardzo ważne.
W pewnym sensie też można powiedzieć takie normalizowanie jakby tematu, że on jest i warto tak o nim rozmawiać. Dziękuję ci za odwagę podzielenia się tutaj na łamach Radia Gdańsk swoją historią i tym, że w prosty sposób, odważny sposób można mówić o chorobie nowotworowej i patrzeć na nią jak na początek czegoś nowego, a nie koniec. Dziękuję.
Dziękuję również za tą szansę.